Witam serdecznie. Rozpoczynając przygotowywania do dzisiejszego podcastu, postanowiłam się trochę pobawić. Podcast o sztucznej inteligencji, o AI, więc na początek, zanim zaczęłam pisać, zastanawiać się nad tematem, usiadłam sobie do tego, aby zadać kilka pytań czatowi GPT. Na początek zapytałam sztuczną inteligencję, dlaczego powstała. Odpowiedź nie do końca mnie usatysfakcjonowała, nie ujęła tej esencji, dlaczego była takim wytłumaczeniem rewolucji technologii, zwiększenia efektywności. No to zapytałam, po co nam sztuczna inteligencja? Odpowiedź była podobna. Dalej zapytałam, co może dać ludzkości? Kolejne pytanie, jak może wpłynąć na świat rozwoju? Wszystkie te odpowiedzi były dokładnie takie same. Odnosiły się do efektywności, szybkości, lepszej analizy, możliwości sprawdzenia większej ilości danych i rozwoju technologii. No to na koniec zapytałam, czy może zrobić podcast. Chat GPT napisał mi podcast w postaci wywiadu, rozmowy prowadzącego z osobą, z ekspertem. No, taki trochę podcastowy wywiad, rozmówca, mój rozmówca, chat. W jego wersji te wszystkie wcześniejsze odpowiedzi, te, w których zapytałam na podcast, były dokładnie takie same, dotyczyły dokładnie tych samych obszarów, co może i jest dobre, nie? Jakby mamy tutaj taką stateczność. Dla mnie ten wywiad przy drugim pytaniu zaczął być już przewidywalny i nudny i przestał mi dawać coś więcej. Każde kolejne pytanie właściwie nie dodawało więcej przeżycia, wiedzy. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy u progu rewolucji. Mam jednak wrażenie, że ta przemiana, świat inteligencji, wzrost efektywności, przyspieszenie analizy ilości danych i dokładności na dłuższą metę nie wspiera nas w rozwoju nas samych, w rozwoju i bliskości ze sobą, dla samych siebie. Ale przyjrzyjmy się temu troszkę bardziej. Ja nazywam się Aga Cieślak, a to jest 82. odcinek podcastu Słowa mają moc. O sztucznej inteligencji i miejscu tej rewolucji w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym. Gdy sama zadaję sobie to pytanie, które zadałam czatowi sztucznej inteligencji, zadaję sobie pytanie, dlaczego i po co powstała sztuczna inteligencja, to wydaje mi się, że powstała z potrzeby świadomego umysłu i ego, potrzeby, którą każdy z nas ma do zwiększania efektywności. Z naszego każdy ma taki wewnętrzny głos, aby lepiej, szybciej, więcej skończyć, perfekcyjnie poprawić, bardziej idealnie, efektywniej. Głos ten ma w sobie każdy z nas, podsycany przez to, w jaki sposób społecznie jest pojmowany sukces poprzez osiągnięcia. W związku z tym głosem, który istnieje, z tym sukcesem, które społeczeństwo nam trochę wmawia, dociskamy siebie, aby mieć więcej, robić więcej, osiągać więcej, robić lepiej w jakiś czyichś standardach. Ja w ogóle zawsze zapraszam was, kiedy pracujemy razem, do tego, aby usiąść i zdefiniować swój sukces. Rozpisać sobie, czym dla mnie jest sukces. Bo to nie zawsze jest jakaś kwota na koncie osiągnięcia czy posiadanie. Dla mnie na przykład elementem sukcesu jest to, że mogę pracować 4 dni w tygodniu. Chciałabym pewnie 3-4, ale jest was dużo, więc na razie trzymam się przy tych 4 dniach pracy w tygodniu. Że ja mogę o tym zadecydować, ile tych dni w tygodniu pracuję. I na przykład elementem sukcesu dla mnie, w mojej ocenie, w moim odczuciu, jest to, że mogę pracować z domu. Ja się bardzo dobrze czuję w moim domu, wśród takiej energii mojej rodziny, tego domowego ogniska, domowego ciepła. Mi jest tak po prostu dobrze. Kiedy gdzieś tam pracuję na zewnątrz, w jakimś biurze, zdarza mi się pobyć w jakiejś przestrzeni coworkingowej, nie odnajduję się tam w takiej jakości, w jakiej bym chciała, więc dla mnie elementem sukcesu jest to, że mogę pracować nie 5 dni w tygodniu, a 4, a może nawet kiedyś ciut mniej, albo na zamianę 3-4 dni i że mogę moją pracę wykonywać z domu. Zawsze Was serdecznie zapraszam do tego, aby odrzucić ten sukces, który narzuca nam społeczeństwo, usiąść i napisać sobie, czym jest dla mnie sukces. I tak nie generalizować nawet, nie, że to niezależność, że bezpieczeństwo finansowe, jasne, nie, że spokój, osiągnięcia, okej, ale rozpisać to nawet w takich małych kwestiach. Taka kwota, tyle dni, tyle godzin, tyle osób, tyle sprzedaży, tyle działań, tyle w takim miejscu z możliwością przenoszenia się, a może właśnie nie, a może z pełną salą i gdzieś na miejscu, żeby móc z innymi być. Okej? Bo ten społecznie pojmowany sukces, podsycany dla nas, on właśnie w nas wywołuje to więcej, bardziej, szybciej, no i lepiej. Tylko to lepiej, ogólne lepiej, niekoniecznie musi być dokładnie takie samo, jak nasze lepiej. Zapraszam do stworzenia sobie własnej definicji sukcesu zawodowego. Okej, ale wracając do sztucznej inteligencji. Ona nam właśnie to daje. Daje nam bardziej, szybciej, lepiej. Jest wykorzystywana do pracy, może swobodnie przygotować plan marketingowy, sprzedażowy, reklamę, czy może napisać wypracowanie do szkoły, kiedy my, no właśnie, kiedy my w tym czasie robimy co? Bo teraz tak, jeśli stworzyliśmy sobie jako ludzkość w swoim rozwoju narzędzie, które ma nam na celu pomóc w naszej między innymi zawodowej aktywności, nawet nie dalej, jak kilka dni temu słyszałem taką dyskusję właśnie kogoś, kto akurat pracował w marketingu o tym, jak to zrobić, aby czat wygenerował chyba 4 strony, bo zadaniem tej osoby w pracy było napisać 4 strony jakiegoś opisu, nie wiem, spotkania czy projektu, no a czat daje podobno 2 strony. I teraz, jeśli chcielibyśmy używać tego właśnie tak, aby zwiększać swoją efektywność, no to okej. AI pisze nam właśnie, to nawet jest chyba złe słowo, pisze, robi, produkuje te strony tekstu, a my w tym czasie odpowiadamy na maile, wykonujemy telefony, efektywność, szybkość, lepszość w całym swym założeniu. Dlaczego jednak mi się wydaje, że to jest trochę tak, że ta efektywność i szybkość, to ona często spowoduje, że my ten czas przeznaczymy na przerwę, kawę, Netflixa, a nie na wzrost naszej własnej produktywności. Może się mylę, to pewnie bardzo zależy od osoby, ale trochę mi się wydaje, że tam jest taka pułapka tej efektywności. Zrobię szybciej, będę mieć zrobione, doślę, wyślę, załatwię, zapłacą, wszystko się odbędzie, no to ja tu teraz ciasteczko. Nie ma w tym nic złego. Pytanie tylko, jaki jest cel tego? Czy my mamy po prostu przyspieszyć, czy my mamy zwiększyć ilość rzeczy, którą robimy? Już na samym wstępie, jak pojawił się ten chat GPT, jego ogólna dostępność, to mi się jego założenie trochę rozjechało. Nie jest tak, że robimy jako ludzie więcej. Chat robi, a my korzystamy więcej z życia z tego czasu. Okej. Więc może tak naprawdę to jest to, co ma nam dać sztuczna inteligencja. Ma nam dać więcej wolnego czasu i korzystania z życia. Każdy chce mieć więcej czasu. Gonimy za tą naszą efektywnością, listą do zrobienia, tyle rzeczy, którymi się trzeba zająć, no to hop. Wirtualna asystentka w sztucznej inteligencji, która zastąpi nas we wszystkim, w czym może, a my zyskamy czas. Czemu nie? To fajna perspektywa, mieć więcej czasu. Tylko wróćmy sobie do tego założenia, w którym powstaje sztuczna inteligencja, aby było szybciej, lepiej, bardziej, więcej. I to nie moje. Ona tak sama o sobie mówi, o efektywności. W tym założeniu chodzi o nasze osiągnięcia, o efekt, tak? O ten sukces, czy to finansowy, czy docenienia innych przez nas. Kiedy naciskamy na siebie, na własną efektywność, robimy to po coś. Często aby udowodnić sobie lub innym naszą wartość. Te nasze osiągnięcia, te nasze cele, ten większy dom, czy lepszy samochód, czy to one też często są po coś. One są w głębi z jakiegoś braku, z jakiegoś udowodnienia sobie swojej wartości, tego, że możemy, że ja dam radę. Więc kiedy użyjemy sztucznej inteligencji do robienia za nas, to gdzie będzie ta nasza satysfakcja z działania? Gdzie będzie ta nasza duma, radość zrobienia? Ekscytacja, przechodzenie tego procesu, że już się zbliżam, osiągnęłam to, co zaplanowałam. Gdzie to się wszystko podzieje? Czy to nie będzie wyblakłe? Czy nam nie będzie tego brakowało, żeby czuć dumę, że ja to zrobiłam? Nie będzie rosło nasze poczucie własnej wartości. Jeśli pójdziemy tą ścieżką, to nie zaspokoimy tego braku, bo to nie my będziemy to gdzieś tam w jakiś sposób robić. Nie będzie też wzrastać w żaden sposób nasza samoświadomość. Kiedy oddając na zewnątrz temu, co sztuczne, robienie naszych rzeczy, nie możemy sprawdzić, że my się będziemy czuć ze sobą lepiej, ani nie możemy w tym momencie sprawić, że my będziemy bardziej świadomi siebie, kiedy oddamy nasze działania na zewnątrz. Czyli jeśli ja zrobię sobie podcast albo afirmację, przecież oczywiście mogę zrobić afirmację przy użyciu czatu, tylko że mnie to w żaden sposób nie ucieszy, nie uraduje, nie będzie tam energii. Będzie zrobione, to wszystko. Tylko nic tam się nie wydarzy. Ja nie przeżyję tego procesu analizowania, wchodzenia w czyjąś historię, myślenia o jakimś temacie. Nie przeżyję tych emocji moich czy waszych, czy tego połączenia, w którym możemy poczuć wspólnotę, bo emocje nas zbliżają. Nie zbliżę się ani do siebie, ani do ciebie. Nie wyślę energii. Nie poczuję satysfakcji, radości i dumy i myślę, że z jakości ogólnego przekazu, który może zrobić człowiek, na przykład pisząc afirmację, pozostanie malutka cząstka. Będzie zrobione na czas, odhaczone z listy. Tylko teraz po co i gdzie ta wartość? Czy robienie tylko po to, aby zrobić, ma dla nas, dla ludzi jakiś wyższy sens? Ja wiem, że wiele osób tak działa. Tak skonstruowany jest trochę nasz świat. Ale uznaję i głęboko wierzę, że sensem tego życia jest odnalezienie tego, co mamy robić. Gdybym ja dziś zastąpiła moje działanie sztuczną inteligencją, to tracę siebie, tracę moją twórczość, moją satysfakcję, tracę moją relację z wami, przestaję być tu po to, po co tu jestem. To, co robię, to jest jakaś wiedza, jakaś forma tego. Oczywiście używa tej cząstki głowy, która jest inteligencją. I oczywiście sztuczna inteligencja może tam dołożyć więcej danych, pięknych słów, może te zdania powiele mniej poprawić, szczególnie przy tym, w jaki sposób ja na przykład piszę, może je zrobić poprawnie, gramatycznie i postawić przecinki wszędzie tam, gdzie należy. Super. Tylko że nie może poczuć intuicji. Wyczuć, co dana osoba może bardziej, może coś się za czym kryje, posłuchać gdzieś słów, które nie są powiedziane. To się dzieje tylko w relacji, w rozmowie z drugą osobą, to poczucie, to prowadzenie duszy, to wskazanie, to połączenie, jaka jest ta droga. I ta satysfakcja, że robię to, po co przyszłam. Natomiast rozumiem i wiem, że tak jest i czasem jest taki po prostu czas w życiu, że jeśli w twojej pracy, jeśli jesteś gdzieś na etacie, aby w trakcie poszukiwań tego swojego, jeśli trochę jak ta sztuczna inteligencja robisz po to, aby było zrobione, bo taki przyszedł po prostu moment w życiu I dalej, jeśli używając tego narzędzia przeznaczysz swój wolny czas na to, aby odnaleźć i zrozumieć siebie, poszukać po co tu jesteś, co masz w życiu robić, no to czemu nie z tego nie skorzystać? Czemu sobie nie pomóc? Tymczasowo wesprzeć siebie w drodze w poszukiwaniu siebie, robiąc sobie czas poprzez używanie jakiegoś narzędzia. Czemu nie? To może być pomocne. Trochę mnie w dłuższej perspektywie czasowej jednak to martwi, bo tak tymczasowo, żeby gdzieś się odkryć, czemu nie? Ale jak sobie patrzę na cały system i globalne możliwości używania tych technologii, to martwi mnie trochę system edukacji i w ogóle cały proces uczenia się nowych rzeczy, bo to nie tylko dotyczy młodzieży, ale nas dorosłych, którzy zmieniamy swoje życie czasami i chcemy robić inne, nowe rzeczy w życiu. Kiedy się uczymy, mówią do nas, tak? Idziemy na wykłady, czytamy o czymś książki, robimy jakieś notatki, słuchamy i tak dalej. Przyjmujemy najpierw nową wiedzę w teorii swoimi zmysłami. Ale to nie jest koniec posiadania nowej umiejętności. To jest spotkanie z wiedzą. Nasze umiejętności pojawiają się dopiero wtedy, kiedy same sobie coś zrobimy. Kiedy usiądziemy do jakiejś czynności, którą znamy w teorii, zaczniemy ją wykonywać. Kiedy popełnimy własne błędy. Kiedy zaczniemy je odkrywać. Kiedy zaczniemy je poprawiać. Wtedy dopiero dzieje się ten proces nauki. I czy to jest rozprawka o balladynie, czy analiza finansowa, czy nagrywanie, nie wiem, rolki albo podcastu, dopiero kiedy siadam, samodzielnie przejdę przez dane mi działanie, popełnię swoje błędy, zauważę je. Może później ze zrozumieniem będzie trzeba je odkręcić czy komuś wyjaśnić, ale dopiero wtedy uczę się nowej rzeczy. Uczymy się robiąc. A dalej, specjalizujemy się w danym temacie, jeśli więcej i częściej powtarzamy i popełniamy więcej błędów. Uczę się i wzrastam, robię i staję się specjalistką w danej kwestii, rośnie moja pewność siebie w danym obszarze. Jeśli przestanę robić, lub jeśli tylko nauczę się teoretycznie, lub jeśli tylko zrobię raz, żeby wiedzieć mniej więcej, a dalej będzie dane działanie wykonywane przez sztuczną inteligencję, to ja się nie uczę. Ja się nie rozwijam i nie wzrastam. Ja nie zostaję specjalistką w danej dziedzinie, tylko ona. Jeśli nie robię, nie popełniam swoich błędów, nie przechodzę przez moje procesy myślowe, moje wewnętrzne wyzwania w każdym działaniu, to nie zgłębiam tematu. Spojrzeć na to w długim takim procesie czasowym, moja inteligencja, moja zdolność myślenia, moja specjalizacja, umiejętności i wiedza będzie maleć, a sztuczna inteligencja wzrastać. Myślenie przeniesie się do świata IT. Będzie sztuczne. Jeśli nasze dzieci będą nagminnie odrabiać lekcje, używając generowania odpowiedzi poprzez czat, to nauczą się nie własnego logicznego, krytycznego myślenia. Nauczą się używania nowego narzędzia. I zwyczajnie sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i wzmacniać, a ludzka przeciwnie. Szukam, jak zawsze szukam pozytywów i na dzień dzisiejszy na dłuższą metę nie widzę. Nie widzę sposobów na to, aby sztuczna inteligencja wsparła nasz świat czy świat rozwoju osobistego, aby nam jakoś pomogła. Kiedy wpisałam napisz afirmację na miłość, musiałam ją oczywiście poprawić. Sztuczna inteligencja nie czuje. Nie wie, czym jest miłość, bo miłości nie da się analitycznie rozpisać. Nie po to tyle ksiąg i wierszy i każdy z tym uczuciem obcuje w jakiś sposób inaczej, głębiej. Nie da się tego przeanalizować. To trzeba przeżyć, prawda? Kiedy wpisałam napisz medytację, poczułam nic za tą medytacją. Nie było tam energii, nie było tam drogi, nie było tam przeżycia. Trochę z tą sztuczną inteligencją jest jakby taki kolejny aspekt naszego życia zastąpił się taką sztuczną wersją fast, jak z jedzeniem. Mogę sobie iść pokroić prawdziwe pomidorki, a mogę zjeść sztucznego fast fooda. Tak i tak, mogę, mam wybór. Mogę namalować obraz i sobie powiesić go na ścianie, jakikolwiek by nie był, a czy napisać wiersz, a mogę sobie go wygenerować już bardzo niedługo. Trochę za tym idzie pytanie do nas, do ludzkości, co my z tym zrobimy? Czy my pójdziemy w te fast foody, czy w te pomidorki? Ja dziś wiem już, że ja osobiście nie chcę czytać książki autorstwa AI. Tu na marginesie w ogóle jest problem z tym, kto jest autorem. Nie chcę sobie powiesić w pokoju obrazu wygenerowanego sztucznie, tak samo jak wolę pomidorki od tego Big Maca. Życie jest po to, aby je przeżywać. W moim odczuciu sztuczna inteligencja nam zmniejsza ilość przeżyć własnych. Czyli umniejsza, ogranicza możliwość pełni życia, ogranicza nasze możliwości. Ja chcę żyć bardziej, czuć bardziej, cieszyć się i zachwycać bardziej, częściej. Ale do tego ważne jest, żeby to doświadczenie mieć, ważne jest, aby robić ze sobą więcej, siebie poznawać, siebie obserwować, do siebie się zbliżać. No dobra, no to pomyślałam sobie dalej. Może niech AI się zajmie pieniędzmi, a ja sobie będę tworzyć afirmacje i medytować. Wilk syty, owca cała, jedziemy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że na pewno sztuczna inteligencja potrafi idealnie przeanalizować i wygenerować świetne rady inwestycyjne, giełdowe, które akcje kupić i okej. Super, prawda? Mogłoby sobie zadziałać. AI generuje, ja sobie inwestuję, sobie robię swoje, piszę dla was afirmacje, jest radocha. No dobra. Tylko znowu, jak sobie spojrzymy na to w dłuższej perspektywie czasowej, to rozwiązanie jest tymczasowe. Jeśli zaczniemy tak podchodzić do giełdy, inwestycji, to po kilku latach, albo im więcej ludzi, tym szybciej, im więcej ludzi na przykład by używało takiego narzędzia decyzji inwestycyjnych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, ten rynek się zwyczajnie załamie. Kiedy AI powie, czas kupować akcje X, to inny AI też będzie wiedział, że czas kupować akcje X i nikt nam nie będzie tych akcji sprzedawał. I tyle po giełdzie i tyle po zarabianiu przez sztuczną inteligencję. Bo jeśli jakby może analizować wszystkie dane, no i nie wiem, zauważył, Apple wprowadza nowy produkt, który będzie od stycznia, świetny czas teraz, żeby kupić akcje. Zauważy nam to jeszcze wtedy, zanim zobaczymy w ogóle reklamę i wszystko odbędzie się szybciej. Tylko tę informację dostanie każdy. Koniec końców nie będzie skąd kupić tych akcji. Bo jeśli posiada informację każdy, no to kto je sprzeda? Nie mówiąc już o tym, że giełda jest też tak trochę stworzona, że im więcej ludzi, tym mniej to przestaje działać, więc znowu, sztuczna inteligencja może nam pomóc, ale koniec końców skończy się rynek giełdowy. Tak samo jak sztuczna inteligencja nam może pomóc teraz w jakiś sposób przy indywidualnej edukacji, ale koniec końców obniży nasze umiejętności i zdolności intelektualne. Nie znaczy to, że to narzędzie nie przyniesie ogromnych zysków wielu osobom. Przyniesie na pewno. Wręcz wydaje mi się, że pogłębi nasze rozdzielenie, zrobi taką większą kwotową przerwę między bogatymi a biednymi. Biedni będą ci, których główną umiejętnością będzie obsługa tych narzędzi. Bogaci będą ci, którzy będą korzystać z benefitów gwarantowanych przez te narzędzie. Na sztuczną inteligencję i dobre wykorzystanie nam potrzebna jest nasza własna inteligencja. Jeśli ona ma być działać dla nas, to musimy ją zaobserwować, ale nie tak tylko teraz, tu i teraz, co ja mogę z tym zrobić. Zaobserwować, co się wydarzy ze mną, ludzkością, ludźmi, jeśli ja to, co robię teraz i co wybieram robić, będę robić przez 5, 10, 50 lat. Bo to jest ta rewolucja. Rewolucja nie zmienia świata w jeden dzień. Rewolucja się zaczyna rozszerzać i 10 lat później mamy inny świat. Sztuczna inteligencja nie zastąpi nam empatii, inteligencji emocjonalnej, intuicji, przeczucia. Nie zastąpi drogi, duszy, wołania, spełnienia celu. Może zastąpić naszą inteligencję. Wspiera, wzmacnia nasz racjonalny umysł na tym początkowym etapie. poprawia nasze analityczne zdolności szybkości osiągów, może nie nasze, podaje nam lepsze rozwiązania, lepsze wyniki analizy, niż my byśmy mogli sami swoimi zdolnościami umysłowymi zobaczyć. Ale nie przytuli, nie poczuje. Ba nawet nam się nie da czasem sprowadzić z drogi gdzieś, gdzie intuicja nas woła, bo tam nie ma przestrzeni na intuicję, są tylko suche dane. Nie widzę jeszcze benefitów, ale będę szukać dalej. Kto wie, może w tej rewolucji jest coś, co nas wzmocni, wesprze, zbuduje. Ja jestem ze świata czucia i tam uwielbiam być. Dać się gdzieś zawołać, zboczyć z drogi, kiedy woła jakiś kierunek, chociaż GPS uparcie wraca na określone tory. Wolę słuchać siebie. Wolę słuchać tego, co mnie woła. Już dziś widzę, jak ta sztuczna inteligencja ogranicza trochę nas wszystkich. Na przykład algorytmy na Instagramie, Facebooku czy innych mediach społecznościowych ograniczają nas. Kiedy przychodzi ktoś, kto pasjonuje się fotografią i mówi, tyle tego, tyle dobrych i zdolnych ludzi, dla mnie już nie ma miejsca. Albo przychodzi ktoś, kto chce działać w świecie rozwoju osobistego i pomagać ludziom, ale ciągle widzi nowe kursy, podcasty, książki, więc nie zaczyna i nie daje swojego innym, bo tyle tego wokół. Wiecie, co ja wtedy bardzo często mówię? Zamień się na 10 minut z inną osobą na laptopy, zamień się na telefony, wyszukiwarkę Google'a, obejrzyj czyjegoś Instagrama, a okaże się, że świat wcale nie jest takim, jakim ty go widzisz z okna swojej przeglądarki czy swojego instagramowego walla. Ty widzisz swój algorytm, który daje tobie tematy, którymi ty się interesujesz. Kiedy wezmę telefon mojego partnera, mam zupełnie inne propozycje artykułów czy filmów niż na moim. A jeszcze zupełnie inny świat ukazuje mi się, kiedy zajrzę w przestrzenie internetowe, w których są moje nastolatki. To ograniczenie mające nam ułatwić wytworzone przez IT tak naprawdę ma nam dać więcej tego, czego szukamy, ale w efekcie ogranicza perspektywę do naszej własnej bańki. Nie proponuje nam nic spoza naszego poletka, bo tak działa. I potem, kiedy czymś się pasjonujemy, wydaje nam się, że wszyscy zajmują się tym, o czym my marzymy, że jest ich tak dużo. A wcale tak nie jest. To tylko sztuczna inteligencja i już wpływa na to, jak widzimy świat, swoje w nim miejsce i swoje możliwości. Także jeśli masz podobnie, jeśli tobie się wydaje, że już tyle ludzi to robi, zamień się z kimś na laptopy i telefon i zobacz, jak otwiera się przed tobą nowe okno przeglądarki i nowe okno na świat, gdzie są czasem inne wiadomości, inne artykuły. Świat, którego twój algorytm tobie nie pokazuje. No i na koniec nie byłabym sobą, jakbym nie podeszła do świata sztucznej inteligencji, zastanawiając się nad miłością. Bo tego, że nie ma emocji, czucia, energii, przewodnictwa duszy, intuicji, no nie ma tego sztuczna inteligencja. Czyli tego, co czyni nasze życie tak niezwykłym. Nie ma tam wołania, za którym ciągnie nasze serce. Nie ma ekscytacji, podniecenia, nie ma instynktownego działania, podążania za tym, co nielogiczne. Serce, dusza, które woła i ciągnie nas w jakimś kierunku, one bardzo często są niezgodne z racjonalną logiką. Jak z miłością. Miłość nie jest logiczna. A założę się, że wcześniej czy później sztuczna inteligencja, szczególnie na portalach, będzie naszą swatką. Tam już działają jakieś algorytmy, ale założę się, że to będzie jeszcze bardziej zaawansowane. No i teraz zastanawialiśmy się ostatnio z Danielem, z moim partnerem, czy w jakikolwiek sposób sztuczna inteligencja by nas połączyła. I z punktu analitycznego nie wynaleźliśmy nic, co mogłoby uchwycić, że my byśmy byli dobrą parą. Przed poznaniem siebie nie mieliśmy wspólnych zainteresowań. pokazaliśmy sobie jakieś rzeczy, zaczęliśmy je robić wspólnie, ale nie czytaliśmy, nadal nie czytamy tych samych książek, nie uprawialiśmy tych samych sportów, nie chodziliśmy do tych samych miejsc. Sztuczna inteligencja na podstawie analizy, gdyby wzięła każde z nas, nasze maile, przeglądarki, książki, wybory, miejsca, nie znalazłaby nic, aby nas połączyć. A jednak. Tylko, że to połączenie nie ma nic wspólnego ze świadomym, logicznym umysłem. Miłość często jest bardzo nielogiczna. I co z tym dalej? Czy jest jakiś obszar, gdzie to może nas wesprzeć czy pomóc? Marzę o tym, żeby to zadziałało nam dobrze tam, gdzie nam brakuje ludzi. Nie wiem, na ile jest to możliwe, ale są takie przestrzenie, gdzie jest ten brak. Szpitale, pomoc psychiatryczna, chociażby kolejki w urzędach. A może niech nam roboty sadzą drzewka, sieją, zbierają, pieką i wykarmią świat, w którym jest głód? Nie wiem. W moim świecie, w mojej twórczości, w pracy z drugim człowiekiem, w świecie emocji, przeżyć, intuicji, duchowego prowadzenia nie widzę miejsca dla sztucznej inteligencji. Dla mnie to, co ona generuje, jest wyblakłe. Nie ma, nie czuję tam, nie ma relacji, połączenia, zrozumienia, jakie może dać drugi człowiek. Ciekawa jestem, jak jest dla was. Co wy myślicie? Czy sztuczna inteligencja może nam dać coś dobrego, wzmocnić ludzkość? Spowodować nasz wzrost? Czy wręcz przeciwnie? Kiedy myślę o niej, zawsze przychodzi mi do głowy taka scena z filmu Wall-E. Takiego rysunkowego filmu z 2008 roku. Z daleka przyszłość. Ludzie musieli opuścić Ziemię, mieszkają na statku kosmicznym, jeżdżą w takich kosmicznych fotelikach i ktoś z megafonu określa, jaki dziś dzień, czy niebieski, czy czerwony, i przyciskiem guzika zmienia się kolor ich ubrania. Nie chodzą, nie patrzą, nie zauważają, nie doświadczają. Leżą w swoich fotelikach, mają zapewnione wszystko za naciśnięciem guzika, ale sami jakby tracą siebie. A Wall-E w tym samym czasie na zagrożonej ziemi przeżywa swoją piękną miłość. I tak to trochę widzę, że to jest taki kierunek, że my się możemy położyć, ponaciskać guziki, a wszystko nam zostanie zapewnione. Tylko, że to wszystko zostanie nam zapewnione według odgórnego schematu i tego, jak pojmowana jest społecznie radość czy sukces. A co jeśli nasza jest zupełnie inna niż ta, którą by nam chciała dać ta sztuczna inteligencja w odległej przyszłości? Natomiast ja głęboko wierzę w nas ludzi. Nie damy się tak łatwo. Nasze serca, dusze, intuicja będą nas ciągnąć do nas samych. Będą nas ciągnąć bliżej nas, do spełnienia, doświadczania, do czucia i do miłości. I zapraszam was do tego, aby o tym nie zapominać, o tym, że ta inteligencja to jest tylko cząsteczka naszego bycia człowiekiem. Jest nas dużo, dużo więcej niż tylko. Moi drodzy, a na koniec chciałabym serdecznie wam wszystkim podziękować za wszystkie propozycje nazwy słowa na nazwę firmy. Jestem rozczulona, jestem wzruszona tym, ile tych odpowiedzi przyszło. Próbowałam wiele z nich gdzieś tam umieścić i pokazać na moich przestrzeniach w mediach społecznościowych, ale to i tak nie wszystko. Przecudowne pomysły, wzruszające, jak anioła głos na przykład. Wygrały dwie osoby, wygrały dwie nazwy. Dwie dziewczyny dołączyły do kursu miłości do siebie i jedna pierwsza nazwa to zdrowa samomiłość. Uwielbiam tą nazwę i tutaj gratulacje dla Ewy. Zdrowa samomiłość, bardzo mi się podoba. Nie wykorzystałam przy nazwie firmy, natomiast na pewno będę wykorzystywać przy różnych działaniach kursowych i o tej miłości do siebie ja mówię bardzo dużo, więc to w ogóle pięknie ujmuje, ta zdrowa samomiłość ujmuje mi wszystko, esencję miłości do siebie. A druga nagrodzona nazwa to afirmagia. Afirmagia, bardzo mi się spodobało to połączenie w jedno słowo, afirmacji, magii. Jest afirmacja magiczna. Tutaj nagroda, kurs, dostęp do kursu poleciała do Marty. Pięknie dziękuję. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału, tak liczne. Wzruszyliście mnie naprawdę ogromnie. Ja zakończyłam na takiej nazwie, która sama do mnie przyszła koniec końców i nazwałam sobie firmę Czarujący Głos. Troszeczkę inspiracji przychodziło od was. Trochę sama zbierałam słowa. Taki to jest taki trochę proces tworzenia nazwy. Jeśli ktoś jest na takim etapie, to zawsze kartka, długopis, każde słowo, które nam przyjdzie do głowy, sobie zapisywać, aż w końcu one się zaczną łączyć. I mi się wszystko połączyło z afirmacjami, podcastem, konsultacjami i kursem i całą moją dotychczasową działalnością w nazwę Agnieszka Cieślak, Czarujący Głos. Kochani, pięknie dziękuję za dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam was jak zwykle co tydzień. Zapraszam was też w pozostałe przestrzenie. Poza podcastem można się ze mną spotkać i posłuchać co piątek na live'ie, piątkowe live'y na Instagramie. A nie dalej jak wczoraj pojawiło się coś, co chyba stanie się jakimś nowym projektem. Ja rozpoczęłam sama dla siebie taką pracę, postanowiłam przestudiować prawo przyciągania, wrócić do niego. Wzięłam książkę, która dla mnie jest esencją prawa przyciągania, Law of Attraction, Esther i Jerry Hicks w oryginale i codziennie sobie otwieram na stronie, która mnie przywoła i czytam kilka słów, przepisuję je po polsku ze zrozumieniem, aby je sobie tłumaczyć i je wam tłumaczyć. Natomiast sama się chciałam z tym troszeczkę bardziej spotkać, z tymi zawiłościami tego prawa przyciągania, pobawić się z tym trochę i pogłębić jeszcze bardziej moje możliwości przyciągania. No bo czemu nie? I tak wczoraj powstało pierwsze nagranie o prawie przyciągania na podstawie tej książki i tego czytania, tej mojej nowej praktyki. Mam wrażenie, że to się stanie też jakąś taką serią i tych nagrań live'ów na Instagramie. Potem będę wrzucać się na YouTube'a. Pojawi się trochę więcej. Wczorajsze nagranie jest o tym, dlaczego spełnia nam się to, co wydaje się łatwe i proste, przyciągamy sobie z lekkością, a jak coś jest trudne, to nam się nie chce wydarzyć i zmanifestować. Także zapraszam was jeszcze poza podcastem, zapraszam was na Instagrama, bo tam jest trochę więcej, są live'y, spotkania, nagrania wokoło różnych tematów rozwojowych, afirmacyjnych i prawa przyciągania teraz ciut więcej. Pięknie dziękuję za dziś. Pamiętajcie, mówić o sobie dobrze, myśleć o sobie dobrze. Kiedy ty jesteś dla siebie dobra, kiedy ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Dziękuję za dziś i do usłyszenia wkrótce. Cześć.